Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś odwiedzimy pole golfowe. Paweł Pawłowski pytał, jak po procesie odmrażania sportu radzi sobie ta właśnie branża. Za tydzień początek zgrupowania kadry siatkarzy. Wojciech Marczyk rozmawiał z przyjmującym Jastrzębskiego Węgla Tomaszem Fornalem. Czekamy też na powrót piłkarskiej ekstraklasy, to już w piątek. Z tej okazji przygotowaliśmy rozmowę z napastnikiem Pogoni Szczecin Adamem Frączczakiem. Zapraszam. Zaczynamy właśnie od futbolu. Gra już niemiecka Bundesliga. We wtorek i w środę w naszym kraju dwa mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski, a w piątek powrót piłkarskiej Ekstraklasy. Kluby kończą szlifować formę. Przed piłkarzami jeszcze ponowne testy na obecność koronawirusa. Z Adamem Frączczakiem z Pogoni Szczecin rozmawiał Wojciech Marczyk.
Jak samopoczucie? Bo trzeba przyznać, że po dwóch miesiącach trochę wreszcie się rozruszaliście. Jesteście po takim mini zgrupowaniu. Czujecie się tak naprawdę, jakbyście sezon zaczynali na nowo?
No powiem tak, są poczucie bardzo dobre. Wróciliśmy, tak jak pan powiedział, z takiego mini zgrupowania. Byliśmy w Opalenicy przez 3 dni, tak żeby troszeczkę, że tak powiem, przyzwyczaić się do tej nowej sytuacji. Tak jak bym powiedział, czy to jest jakby nowy początek sezonu? Ja to tak trochę traktuję, bo ta przerwa była dość długa i mimo, że kończymy ten stary sezon, to jest tak jakby nowe rozdanie, wiele niewiadomych, także no wszyscy są, myślę, podekscytowani, nie możemy się doczekać już pierwszego meczu.
Jak wyglądały te zajęcia? Na czym się głównie skupialiście? To trochę takie poczucie znowu atmosfery drużyny, bo wielu zawodników różnych klubów wspominało, że właśnie tego w tym czasie najbardziej brakowało, bo zwykle byliście przyzwyczajeni, że maj to taki już czas końcówki sezonu, gdzie trzeba się mocno sprężyć, bo tu te punkty są bardzo ważne, a teraz przyszło takie chyba największe rozprężenie, można powiedzieć, w tym okresie kwiecień-maj.
No na pewno, jeżeli sezon trwałby normalnie, to właśnie byśmy ten weekend go kończyli bodajże. Także no wiadomo, że to jest zupełnie nowa sytuacja i tak naprawdę skupialiśmy się na tym, w tym okresie, w którym zaczęliśmy razem znowu się spotykać i trenować, to skupialiśmy się przede wszystkim na zajęciach takich z piłkami, a ten obóz był też po to, żeby trochę pobić ze sobą, bo tego czasu ostatnio ze sobą w ogóle nie spędzaliśmy. A wiadomo, że dobra atmosfera w szatni przekłada się później na boisko i też myślę, że fajna taka inicjatywa, żeby pojechać przynajmniej na te 3 dni, pobić trochę ze sobą, trochę odciąć się od tego wszystkiego i skupić się tylko i wyłącznie na treningach.
Pogoń przystępuje do tego wznowienia sezonu dużo słabsza, no bo jednak paru kolegów odeszło.
No na pewno paru kolegów odeszło i na pewno będzie czuć to, że nie ma z nami czy to Kożuja, czy innych zawodników, ale wrócił chociażby Kamil Drygas, także no myślę, że te proporcje są zachowane i czy Pogoń jest słabsza, czy mocniejsza, nie wiem. Wszystko się okaże, czas pokaże, jak to będzie wyglądało na boisku. Na razie ciężko mi powiedzieć, na pewno myślę, że mimo tych odejść, to ta nasza kadra jest szeroka i tak samo są młodzi zawodnicy, którzy są głodni gry, także no, będziemy oceniać po kilku kolejkach. Mam nadzieję, że Pogoń jest, nie jest słabsza, a wręcz przeciwnie.
Główny problem, można tak czasem odnieść wrażenie, przynajmniej przed tą przerwą, wasz w tym roku, to była jednak skuteczność, bo akcje stwarzaliście, sytuacji było sporo, tylko często były one niewykorzystane. Czy z tego powodu też pan ma takie poczucie, że trochę więcej na pana barkach spoczywa i to nie tylko jako kapitana, ale także jako napastnika?
No na pewno tak, jeżeli będę grał na pozycji na napastnika, to oczywiście, że moim zadaniem będzie strzelanie bramek, tak. To jest rola napastnika. Wiadomo, że mamy świadomość tego, że było wiele meczy, w których na pewno mogliśmy strzelić więcej bramek i na pewno zdobyć więcej punktów. I oczywiście pracowaliśmy nad tym podczas tych treningów, które zaczęliśmy wspólnie w grupie. I będziemy starali się to poprawić w najbliższych spotkaniach. Wiadomo, że wszystko zweryfikuje boisko, ale na pewno my jako drużyna, jako wszyscy w sztabie mamy świadomość tego, że z tą skutecznością nie było najlepiej i będziemy starali się to poprawić, ale też nie ma co gdzieś tam popadać w jakąś panikę, no mimo że tych goli nie strzelaliśmy zbyt dużo, to mimo wszystko jednak tych goli straciliśmy bardzo mało i to też było naszą siłą, także te proporcje myślę, że są gdzieś zachowane, ale oczywiście no te gole musimy strzelać, bo na pewno tutaj mamy, że tak powiem, najwięcej do poprawy.
Jakie jest takie pana nastawienie przed tym początkiem rozgrywek? No bo jednak 2 miesiące takiego rozbratu z piłką i to dosłownie, bo ćwiczyliście w domach, to też chyba trochę się odbija, bo no, są zawodnicy, którzy mówią, że tak 2-3 tygodnie potrzeba potrenować z piłką, żeby znowu się wczuć.
No tak jak powiedziałem, no to jest jedna wielka niewiadoma, jak będziemy wyglądać na boisku. Wiadomo, że mieliśmy 2 miesiące praktycznie bez kontaktu z piłką, bo były tylko zajęcia indywidualne. Wiadomo, mieliśmy jakieś ćwiczenia, ale które tak naprawdę mogliśmy wykonywać tylko w domu, więc tak jak mówię, no wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, ale z tego, co zaobserwowałem przez ten okres, kiedy zaczęliśmy już treningi, czy to w mniejszych grupach, czy już z tą drużyną, no to jeśli chodzi o tą piłkę, to nie jest najgorzej i myślę, że trenerzy też to mogą potwierdzić, że z tych treningów, w których braliśmy udział, to oni byli zadowoleni właśnie, jeśli chodzi o ten aspekt czysto piłkarski.
Wy będziecie trochę takim niejako, brzydko mówiąc, może królikiem doświadczalnym, bo będziecie jedną z pierwszych drużyn, która rozrusza tą ekstraklasę trochę po nowemu, zdecydowanie inną, zdecydowanie na innych zasadach, no i przede wszystkim bez kibiców.
No tak, no to jest w tym wszystkim taka najbardziej boląca nas sprawa, że po prostu tych kibiców nie będzie, no ale sytuacja jest jaka jest. Mamy przykład z Bundesligi, że nawet w tych najsilniejszych ligach tych kibiców też nie ma, ale myślę, że ludzie są bardzo głodni tego, żeby oglądać piłkę nożną chociażby w telewizji i myślę, że przynajmniej w ten sposób można troszeczkę urozmaicić ten czas podczas pandemii. No ja mam taką nadzieję, że wszystko będzie wracało powoli do normy, ale no na razie wytyczne są takie, że tych kibiców nie będzie. Ja mimo wszystko wierzę, że będziemy czuli ich wsparcie, bo w Szczecinie jest wielu kibiców, którzy dobrze życzą Pogoni. No i na pewno my będziemy grać dla nich po to, żeby ten czas im trochę umilić, trochę rozrywki im zapewnić, a wiadomo, że piłka nożna jest sportem, który wiele osób ogląda i mam nadzieję, że ta sekwencja przed telewizorami będzie też spora.
Ma pan też takie poczucie, że to może być trochę nowe otwarcie dla ekstraklasy, no bo jednak w paru nowych krajach będziecie oglądani.
No tak czytałem coś właśnie, że kilka państw wykupiło dostęp do ekstraklasy. No fajnie, cieszę się, że większe grono osób będzie mogło zobaczyć te właśnie pojedynki w ekstraklasie. No mam nadzieję, że te mecze będą porywające i fajne do oglądania, a nie będzie wyników 0-0, tylko same otwarte spotkania i przede wszystkim dobre, jeśli chodzi o jakość piłkarską i że po prostu ludzie z przyjemnością będą zasiadać przed telewizorami i oglądać nasze zmagania.
Jak wspominaliśmy, ta ekstraklasa będzie zupełnie inna, a przeszliście już też jakieś takie szkolenie, dostaliście jakąś listę zaleceń, jak się zachowywać, czego nie wolno, bo takich zaleceń chociażby w Bundeslidze, która tak jak wspominaliśmy też w zeszłym tygodniu wznowiła rozgrywki, było dość sporo, że nie można piątek zbijać po strzelaniu, po zdobytej bramce i tak dalej, i tak dalej. U was też takie wytyczne dostaliście jakieś?
To znaczy jeszcze oficjalnych wytycznych nie dostaliśmy, bo to gdzieś tam chyba jeszcze wszystko jest tworzone, ale na pewno takie wytyczne zostaniemy. No, na razie jesteśmy na etapie takim, że przeszliśmy pierwsze testy na obecność koronawirusa. Jak wiemy, bodajże tylko jedna osoba z tych wszystkich przebadanych była, że tak powiem, po kontaktu z tym, w kontakcie z tym wirusem. No, niedługo czekają nas kolejne testy przed samym startem rozgrywek. Bodajże w przyszłym tygodniu mamy już zaplanowane badania, także na razie z tych takich restrykcji to jest takim głównym tutaj czynnikiem na to, kto będzie mógł grać, a kto nie, a wiadomo, że oczywiście będziemy starali się zachowywać jakieś tam normy, które zostaną nam wytyczone, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja osobiście uważam, że gdzieś tam my piłkarze nie jesteśmy jakoś bardzo narażeni na to w kontakcie z drugim piłkarzem, bo jeżeli wszyscy byli przebadani, nikt nie ma tam wiadomo tego wirusa, no to raczej to ryzyko jest minimalne, także no ale jeżeli będą wytyczne, chociażby tak jak Bundesliga, to oczywiście będziemy się do nich stosować, bo to też myślę, że jest po to, żeby pokazać ludziom, żeby jednak stosowali się do tych zasad, które teraz w tym czasie są tak bardzo ważne.
A da się tak zawsze? No bo jednak piłka nożna, sport to zawsze są emocje. Dla was też bardzo dużo, szczególnie jak się straci bramkę, zdobędzie bramkę. Często też jesteście przyzwyczajeni do tego, że no, przepychacie się o piłkę, jest czasem nerwowo, czasem też się zdarzą jakieś przepychanki boiskowe. No teraz teoretycznie trzeba by było z tego wszystkiego gdzieś zrezygnować. Trzeba chyba podwójnie wtedy myśleć i podwójnie trzymać jakoś nerwy na wodzy.
No zapytał pan, czy da się. No nie wiem, szczerze mówiąc, bo jeszcze nie graliśmy meczu. No, ja mam nadzieję, że się da, ale wiadomo, emocje czasami biorą górę nad rozumem i czasami ciężko się pohamować. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że w naszym wypadku będzie to wyglądało tak, że będziemy musieli tylko i wyłącznie gdzieś tam minimalizować naszą radość po strzelonych golach, ale wiadomo, że to by było za piękne i na pewno będą sytuacje, w których ten kontakt będzie. No nie wiem, zobaczymy, mówię. To wszystko jest jeszcze taką jedną wielką niewiadomą. Wszystko jest i będzie tak naprawdę nowością i zobaczymy, jak po prostu się do tego dostosujemy. No, mam nadzieję, że podczas kończenia tego sezonu nie wydarzy się nic niespodziewanego i po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko będzie zmierzać ku normalności i nic się nie wydarzy takiego, żeby były jakieś wątpliwości, czy to był dobry pomysł, żeby dokończać ten sezon.
A nie miał pan na początku całej tej pandemii, całej tej historii z koronawirusem takiego poczucia strachu, poczucia lęku? No, wszyscy wiemy, że jakiś czas temu przeszedł pan poważną chorobę. Nie było takiego momentu, że ma pan takie poczucie, że jest pan trochę bardziej zagrożony, trochę bardziej narażony, czy już po prostu o tym wszystkim pan zapomniał i teraz cieszy się pan normalnie życiem?
Znaczy nie, jeżeli chodzi o tą wcześniejszą moją sprawę, to i teraz tą sytuację z koronawirusem, to w ogóle nie patrzyłem przez ten pryzmat. Wiadomo, że były, może nie nazwałbym tego strachem, ale każdy z nas miał jakieś obawy i wszyscy widzieliśmy, jak życie w pewnym momencie się zatrzymało, ale nawet teraz, patrząc na ulicę, to ludzie już powoli przyzwyczaili się do tego wszystkiego i życie toczy się na nowo, może troszeczkę wolniej i inaczej, ale no trzeba jakoś normalnie żyć, dlatego no nie można żyć cały czas obawiając się czegoś, bo ludzie by zaczęli wariować, także no trzeba oczywiście zachować rozsądek i tak jak mówię, zalecać się do tych wytycznych, które wszyscy mamy, ale też trzeba zacząć normalnie funkcjonować, a co będzie później i dalej, no zobaczymy, ale tak jak mówię, ja osobiście, czy to w sytuacji związanej z koronawirusem i mojej poprzedniej gdzieś tam chorobie, w ogóle tego nie łączyłem, po prostu starałem się zachowywać rozsądnie i zgodnie z tym, co zostało nam przekazane przez rząd, przez państwo, także tutaj nie było jakiegoś wielkiego strachu, ale oczywiście obawy o siebie, o najbliższych gdzieś tam z tyłu głowy były.
Pewnie miał pan też więcej czasu na analizę, no bo po prostu wszyscy mieliśmy trochę więcej tego czasu, żeby zastanowić się nad różnymi rzeczami, bo siedzieliśmy w domach. Co się stało z Pogonią, która w zeszłym roku, w tej pierwszej części sezonu wyglądała bardzo dobrze. Była w topowej trójce, a potem nagle przyszedł nowy rok i Pogoń trochę się zmieniła. Analizował pan to jakoś? Co na to wpłynęło?
No myślę, że to tak ciężko określić w jednym zdaniu. Myślę, że to jest wiele czynników na to wpłynęło. Gdzieś tam w pewnym momencie zatraciliśmy trochę ten swój styl na koniec roku i straciliśmy kilka głupich punktów. Można powiedzieć, że przegrywaliśmy mecze, w których powinniśmy wygrać, ale mówię to tak, żeby określić to jednym słowem i powiedzieć, co jest przyczyną tego, to się nie da. Na to składa się wiele czynników. To nie jest tylko jedna rzecz, która miała wpływ na to wszystko, ale na pewno teraz mamy nadzieję, że znowu wrócimy do tego, co było przed tym naszym, że tak powiem, mini kryzysem i znowu zaczniemy pokazywać, że jesteśmy dobrą drużyną i grać na miarę swoich możliwości, bo na pewno ta końcówka roku to nie były mecze, z których jesteśmy zadowoleni, na pewno nie pokazaliśmy tam swoich całych umiejętności, które posiadamy.
Chciałem też zapytać o trenera Kostę Runiaicza, bo to człowiek, który bardzo zwraca uwagę na mental, na przygotowanie mentalne. Czy taki trener w takim no, dziwnym czasie jednak, tych pustych trybun, takiej atmosfery dziwnej, w której będziecie grali, bardziej się przydają? Też zwraca na to uwagę, na te psychiczne podejście właśnie do gry teraz w tym czasie pandemii?
No na pewno tak. Trener jest taką osobą, która bardzo zwraca uwagę właśnie na takie aspekty psychologiczne, na właśnie takie konkretne, na te rzeczy mentalne. I on też, powiem szczerze, że miał swoje podejście do tej całej sytuacji. Na pewno taki trener jest bardzo ważny dla drużyny, bo potrafi wyciągnąć z niej maksimum. Bo właśnie ja uważam, że wiele rezerw, jeżeli człowiek posiada takie rezerwy, to właśnie siedzi w głowach i on potrafi to wyzwolić i takim właśnie swoim podejściem, bardzo pozytywnym, bardzo takim nastawionym na sukces, na to, żeby właśnie pozytywnie myśleć, potrafi wyzwolić w nas takie dodatkowe pokłady gdzieś tam, które mamy w sobie. Ja zawsze pamiętam takie zdanie, które trener mi powiedział, że żeby się nie przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu, a jeżeli masz na coś wpływ, to staraj się to zmienić, jeśli możesz. I to pokazuje po prostu, myślę, że dobrze, jak trener postrzega świat i bycie trenerem. Myślę, że jeżeli wracając jeszcze do mojej właśnie tej sytuacji wcześniejszej z tą chorobą, to właśnie to zdanie od niego przyjąłem sobie bardzo do serca i czasami nie warto przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu, a jeżeli mamy na coś wpływ, to starajmy się to zmienić, jeśli trzeba oczywiście.
To na koniec wybiegniemy w przyszłość. Jakie plany na ten najbliższy tydzień? Bo został wam de facto tydzień do pierwszego meczu. Jak to będzie wyglądało? Już schodzicie trochę też z obciążeń treningowych? Już trochę luzujecie? Już bardziej takiej więcej nastawienia na taktykę i ten mikrocykl jest nastawiony już na ten mecz z Zagłębiem?
No gramy mecz w piątek, także no, ten mikrocykl teoretycznie będzie trochę krótszy. A od poniedziałku zaczynamy już przygotowania do Zagłębia. Już gdzieś tam delikatnie zaczęliśmy, jakieś tam analizy były robione, ale tak naprawdę z misją Zagłębia ruszymy, podejrzewam, od poniedziałku i wtedy już będziemy się już tak przygotowywać stricte pod mecz, także to będzie, myślę, taki mikrocykl jak przed tą pandemią, także myślę, że powoli schodzimy z obciążeń, jeszcze na pewno będą 1-2 dni mocniejsze, żeby jednak ten organizm był trochę przygotowany do tego wysiłku meczowego, bo to nie da się przełożyć wysiłku meczowego na trening, a tak samo nie da się przełożyć treningu piłkarskiego na trening indywidualny w domu, który mieliśmy przez 2 miesiące i to była na pewno ciężka misja dla trenerów, żeby to wszystko jakoś pogodzić, żeby te obciążenia tak dobrać, żeby tych kontuzji było jak najmniej, bo jednak samo wyjście na trening taki piłkarski, no to jednak jest dużo inne obciążenie dla mięśni niż jest taki trening nawet bardzo ciężki, indywidualny w domu, także no tutaj trenerzy myślę, że bardzo fajnie to wszystko połączyli i na tą chwilę jesteśmy dobrze przygotowani pod względem fizycznym, kontuzji także nie ma, także myślę, że już ten ostatni tydzień, ten następny tydzień będzie taki już stricte pod mecz, wiadomo, taktyka, jakieś tam szlifowanie ostatnich jakichś tam założeń meczowych i tak to będzie wyglądało.
I kluczowym dniem w tym tygodniu będą na pewno testy na koronawirusa. Kiedy będziecie je przechodzić?
Dokładnie. Z tego co wiem, mamy przechodzić test na koronawirusa we wtorek. Nie wiem, ile będzie się czekało na wynik, ale podejrzewam, że będzie to albo właśnie jeszcze we wtorek, albo w środę, że będziemy mieć ostateczną odpowiedź. Kto może grać, kto nie. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy i trenerzy klubów Ekstraklasy są zdrowi i będziemy mogli zacząć kończyć sezon.
Trenować można na co drugim stanowisku, wszędzie trzeba pilnować odległości. Na każdym kroku można skorzystać z płynu do dezynfekcji. Jeśli nie mamy własnego sprzętu, możemy go wypożyczyć, a organizator zadba o to, by wszystko było dokładnie zdezynfekowane. W takich warunkach można cieszyć się z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, jaką jest gra w golfa. To jeden z bezpieczniejszych pomysłów na aktywne spędzenie wolnego czasu. Sprawdziliśmy, jak to dokładnie wygląda. Z dyrektor zarządzającą Golf Parks Poland Wilanów, Moniką Kołowrotną, rozmawiał Paweł Pawłowski.
Jak zmieniły się realia u Was na obiekcie w związku z pandemią i w związku z tym odmrażaniem sportu?
Zmieniły się w ten sposób, że mamy dużo mniej klientów, ponieważ driving range, czyli taka strzelnica golfowa, została ograniczona do co drugiej maty treningowej. Mimo tego, że i tak między golfistami jest zachowany około 2 metrów na co dzień ze względów bezpieczeństwa, teraz została zdjęta co druga mata, czyli mamy taką odległość między jednym a drugim golfistą około 5 metrów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie może być więcej osób niż 6 na jeden dołek, na jedną flagę. Czyli też te na strzelnicy golfowej zachowane są takie procedury. Na polach golfowych również, jeśli to jest dołek golfowy, czyli od miejsca startowego do flagi nie może przebywać więcej niż 6 graczy, 6 golfistów.
Jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o sprzęt? Czy każdy musi przyjechać ze swoim sprzętem? Czy możliwe jest wypożyczenie sprzętu? Czy dbacie jakoś o niego specjalnie? On jest dezynfekowany?
Sprzęt golfowy, golfiści zaawansowani mają własny. Wypożyczyć można. I taki sprzęt, kije golfowe są dezynfekowane zarówno przy wypożyczaniu, jak i przy zwrocie przez golfistów.
To załóżmy, ja przyjeżdżam sobie właśnie do Państwa na obiekt. Jak wygląda cała procedura i czym ona się różni od tej procedury, która była przed pandemią?
Procedura wygląda następująco. Golfiści otrzymali od nas newsletter i też ten newsletter jest powtarzany z wszystkimi regułami, które zmieniają się, tak jak od tego poniedziałku też można organizować turnieje z zachowaniem pewnych reżimów, czyli nie można robić dekoracji zwycięzców. Przyjeżdżając na obiekt, każdy zachowuje odległości, najlepiej co drugie stanowisko parkingowe. Mamy takich stanowisk około 100, a na obiekcie nie może przebywać w tej chwili więcej niż 40 osób, więc jest to możliwe. Każdy musi zdezynfekować ręce i tych płynów do dezynfekcji jest mnóstwo. Przy każdej maszynie do wydawania piłek, przy toaletach, kosze, w które są nasypywane piłki, są dezynfekowane co najmniej co pół godziny, więc wszystkie elementy, urządzenia treningowe, które są w bezpośrednim kontakcie z golfistą, są dezynfekowane co najmniej co pół godziny bądź po każdym golfiście.
A jeśli chodzi o minigolf, czy te reguły są podobne, inne? Bo być może okazji do dotykania różnych rzeczy jest pewnie więcej.
Okazji tak, jest więcej, ale przy każdym kliencie prosimy, aby zachować reguły i nie dotykać domków, przeszkód, bo nie ma takiej potrzeby. Kije są dezynfekowane, piłka jest tylko i wyłącznie uczestnika gry, nie jest zwracana, nie jest wypożyczana. Dołki są zaklejone, nie można do nich wbić piłki, więc ta gra jest trochę niepełna, ale wszyscy rozumieją takie reguły i akceptują je.
Jak pani patrzy na ten czas po odmrożeniu sportu, czy ludzie chętnie przychodzą, czy raczej jest ich trochę mniej, jak to wygląda u Was, no i czy stosują się do tych wszystkich reguł, czy raczej trzeba przypominać i od czasu do czasu zwrócić uwagę?
Chętnych do korzystania z obiektów golfowych jest, czy pól golfowych jest bardzo dużo i chętnie wszyscy wracają, bo jest to sport na świeżym powietrzu, więc nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, czy większego, jest zdecydowanie mniejsze niż w sklepach, w powierzchniach zamkniętych. Więc bardzo się cieszymy, że po 52 dniach mogliśmy odmrozić nasze obiekty i zacząć funkcjonować. Klientów jest bardzo dużo, golfistów, jak i takich osób, które nie są golfistami, przychodzą tutaj korzystać właśnie z minigolfa, czy z innych obiektów treningowych dla mniej doświadczonych osób. Czy respektują zasady? Tak, bardzo. Wszyscy zwracają uwagę na wszystkie reguły, które zarówno my jako obiekt wysyłamy w newsletterach, jak i też Polski Związek Golfa wysyła w takim mailingu do golfistów. Jest to respektowane cały czas.
Tydzień pozostał do rozpoczęcia zgrupowania kadry siatkarzy w Spale. W gronie zawodników powołanych przez Witala Heinena znalazł się m.in. przejmujący Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal. Na rozmowę zaprosił go Wojciech Marczyk.
Powiedz, jakie to uczucie po raz kolejny dostać powołanie do reprezentacji, bo chyba już powoli możesz się do tego przyzwyczajać.
No mam nadzieję, że będzie tak co roku, jakby każdy od małych lat, od dzieciństwa marzy, żeby wygrać w reprezentacji, żeby reprezentować barwy naszego kraju na arenach międzynarodowych, więc na pewno jest to coś niesamowitego i na pewno duma dla każdego zawodnika, który ma taką okazję trenować czy grać w różnych krajach na wszystkich kontynentach.
Ale trzeba przyznać, że w tym roku to zgrupowanie jest zupełnie inne, dlatego że też ten system przygotowań pewnie będzie troszkę inny, no bo nie przygotowujecie się do żadnej konkretnej imprezy w tym sezonie.
Dokładnie. Jakby rozmowy z trenerami, każdy poszczególny zawodnik odbył trener do wszystkich zwojów, więc sytuacja jest taka, jaka jest. Mamy na świecie też różne sprawy, które nie chcemy jak najszybciej ominąć, związane z wirusem, więc wszystkie turnieje i międzynarodowe zostały odwołane, czy to VNL, czy Olimpiada tegoroczna zostały podwoływane ze względu właśnie na panującą pandemię. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wydaje mi się, że taki można powiedzieć okres przygotowawczy przed Olimpiadą, czy te 4 tygodnie, które w sumie razem spędzimy, będą owocne, potrenujemy, spotkamy się, bo też nie ukrywam, że i chyba każdy zawodnik potwierdzi moje słowa, nie mamy za dużo możliwości na trenowanie. Część stara się z nas jak największość robić treningi jakieś w domu, czy to wychodzić chociaż na świeże powietrze, wchodzić na rowerze, jakikolwiek sport, żeby się cokolwiek zmęczyć, ale siłownie są pozamykane, więc niestety nie mamy możliwości, żeby w 100% utrzymać formę, jaką możemy prezentować na co dzień w lidze. I na pewno te zgrupowanie, które jest przed nami, które się rozpocznie 1 czerwca, bardzo nam pomoże w tym, żebyśmy wrócili do takiej dyspozycji, której każdy z nas czuje się odpowiednio, bo nie jest to komfortowe, tak jak mówię. Jest sytuacja, jaka jest i nie jest to nic dobrego, że przez ostatnie tak naprawdę 2,5-3 miesiąca nie za dużo mamy kontaktu ze sportem, nie za dużo możemy się, tak powiem, zmęczyć, spocić i jak najbardziej super inicjatywa i super sprawa, że to zgrupowanie się odbędą i będziemy mieli okazję nawet wspólnie wszystkimi chłopakami się spotkać jak co roku.
Tobie będzie już trochę łatwiej w tej kadrze, no bo debiut masz już za sobą, te pierwsze powołanie w zeszłym roku. Ten sezon plus ligi, no dla ciebie bardzo udane, a występy w Lidze Mistrzów to można powiedzieć taka kropeczka nad i. W waszym przypadku to szkoda, że tej Ligi Mistrzów się nie udało dokończyć.
No dokładnie, no niestety w naszym przypadku czuliśmy się mocniej tej Lidze Mistrzów i jakby wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie, bo nie mówię, że wygrać, bo to by zabrzmiało tak trochę dziwnie, ale że jesteśmy w stanie powalczyć naprawdę wysokie cele i że możemy skończyć na fajnym miejscu tą Ligę Mistrzów, pogrywając 2 razy Zenit. Nie zdarza się to często, nie każdy klub coś takiego zrobił, a nam się to udało. Wygraliśmy u nich, więc jest na pewno szkoda, że ta Liga Mistrzów w tym roku i ta Liga w ogóle się zakończyła w tym najważniejszym momencie, kiedy czuliśmy się mocni i naprawdę wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie zrobić coś dużego w tym sezonie. I na pewno szkoda, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli szansę jeszcze w Lidze Mistrzów zagrać, bo tam różne rozmowy trwają na temat naszego udziału w tej edycji, która będzie w przyszłym roku, bo bo z tego co wiemy i każdy wie, że trzy pierwsze drużyny Polski się kwalifikują, my niestety ten sezon zakończyliśmy na czwartym miejscu z powodu sytuacji, jaka panuje i mam nadzieję, że będzie nam dane zagrać w Lidze Mistrzów i jakby kluby razem z Europejską Federacją dojdą do jakiegoś porozumienia i nam jakby będzie się należało, ale mam nadzieję, że po prostu będziemy mieli okazję zagrać, a co do reprezentacji to wiadomo, że z każdym rokiem jakby jeżeli się jest z niej, to czuję się teraz pewniej, może nie pewnie, ale no, czuję się jakby to nie było ten pierwszy raz i jest na pewno z roku na rok można się zadomowić i jest na pewno przyjemniej.
Ten klimat, sposób pracy Witala Heinena, który jest no, specyficzny, niecodzienny, zupełnie inny, odpowiada ci?
Jak najbardziej tak. Ja uwielbiam ten schemat pracy. Nie ukrywam, że nie jestem zawodnikiem, który kocha się rozgrzewać i przygotowywać do treningu 40 minut. A ten system, który jest wprowadzony w prezentacji, czyli krótkie rozgrzewki, tak naprawdę te rozgrzewki są rywalizacją w grupie między nami. To jest coś co tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej z tym wszystkim lubię, w tym całym systemie, bo tak naprawdę 15 minut to trwa i każdy z nas kocha rywalizację, dlatego ten sport uprawia. I jeszcze jak rozgrzewka jest połączona z rywalizacją, to jest coś niesamowitego i mi się to bardzo podoba i mógłbym tak się zawsze rozgrzewać, ale nie każdy trener jakby ma taki system pracy, każdy jakoś inaczej podchodzi do rozgrzewki, ale wydaje mi się, że najbardziej lubię w tym wszystkim właśnie trenera rozgrzewki, które są na kadrze.
Wiem, że bardzo szanujesz umiejętności Ervina Ngapeta. Jakie to było uczucie w tym sezonie Ligi Mistrzów trochę mu utrzeć nosa?
Jakby ja dla młodzieżowych, można tak powiedzieć, jeszcze kiedy występowaliśmy we wszystkich edycjach Mistrzostw Europy i Świata Juniorów Kadetów, zawsze ten Ervin był taką postacią, która w jakiś sposób imponowała mi pewnością siebie na boisku i umiejętnościami. Wiemy, jakie ma zachowania pozawojskowe, są to zachowania karygodne, których nie można powtarzać i w żaden sposób nie można popierać, no bo, że tak powiem kolokwialnie, to sami przegina on wiadomo co i ale umiejętności na boisku prezentuje naprawdę niesamowite, jest pewny siebie technicznie, jest na bardzo wysokim poziomie i takie zagranie z nim w Kazaniu po raz pierwszy raz na przeciwko siatki i dodatkowo wygrania tylko tej breaka 14-9, gdzie oni tak naprawdę już wszyscy myśleli, że ten mecz mają wygrany, to no ciężko w ogóle obcy coś takiego słowami. To wydaje mi się, że to trzeba po prostu przeżyć, bo to, że się cieszyliśmy i to, że euforia była ogromna, to chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę. To jest takie uczucie, którego wydaje mi się, że żadne pieniądze nie da się kupić. Trzeba to wypracować ciężką pracą przez kilkanaście czy tam kilka lat pracy, żeby taki moment nadszedł, żeby zagrać z taką drużyną. I słowami nie jestem w stanie tego opisać. To po prostu coś niesamowitego.
Jedną z pierwszych osób, która do ciebie zadzwoniła z gratulacjami po tym powołaniu, po ogłoszeniu kadry był brat, Jan?
Chyba tak. Wydaje mi się, że był to Janek i napisał do mnie na Facebooku. Tak mi się wydaje, chociaż ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, ale wydaje mi się, że zazwyczaj jak w tym roku, jak i w tamtym, to zazwyczaj jest to rodzina, bo znajomi to raczej piszą jakieś wiadomości na Instagramie, czy na Facebooku, czy po prostu sobie gadamy na jakichś komunikatorach głosowych podczas grania w gry komputerowe, więc zawsze raczej ten telefon wykonuje pierwsza rodzina. Wydaje mi się, że w tym przypadku był to właśnie mój brat.
Jest między wami taka rywalizacja?
Właśnie mój brat bardzo, bardzo mnie wspiera i jestem za to wdzięczny, bo tak naprawdę w jakimś stopniu, może nie zazdrość, bo to jest złe słowo, które mogłoby to określić, ale w jakiś sposób może też jako dzieciak i też jako chłopak, gdzie razem trenowaliśmy w okresie gimnazjalnym, podstawki, miał takie marzenia jak ja, żeby grać w reprezentacji, żeby grać w jednym z najlepszych klubach w Polsce. I na pewno ma takie jeszcze aspiracje i na pewno będzie do tego dążył, żeby to spełnić, ale on niesamowicie mnie wspiera w jakichkolwiek momentach, w jakichkolwiek sytuacjach, które są w czasie ligi czy w czasie prezentacji zawsze jakimś ciepłym słowem zwróci, czy po słabym meczu napisze, że nic się nie dzieje, czy po dobrym meczu pogratuluje, zawsze zadzwoni, co słychać, więc naprawdę ciężko to wyrazić słowami, ale naprawdę takiego brata jak Janek, to chciałbym, żeby każdy miał w rodzinie.
jak patrzysz na tą listę powołanych i widzisz no naprawdę solidne nazwiska w naszej reprezentacji i patrzysz, że na pozycji przyjmującego musisz rywalizować, no trzeba przyznać z tuzami, to co sobie myślisz? No bo z jednej strony wiadomo, jedziesz na kadrę walczyć o miejsce i podejrzewam, że jako zawodowy sportowiec masz gdzieś z tyłu głowy, że ja też mogę pojechać na Igrzyska Olimpijskie.
No jasne, że tak. Jakby wydaje mi się, że każdy chłopak, który jest tam w tym gronie 19 osób, nie jedzie tam z przekonaniem, że a i tak nie pojadę, to po co ja tam umieram. Wydaje mi się, że żadnego takiej osoby tam nie ma, tylko każdy jedzie jakby z aspiracjami gdzieś z myślą taką, że może się uda, że dam siebie wszystko, a co będzie, to już ten zdecyduje. I taka jest prawda. Ja zrobię wszystko, żeby w jakiś sposób przekonać do siebie trenera, żeby w jakiś sposób zauważył on osobę, w mojej osobie jakby zawodnika, który w pewnych momentach może pobudzić drużynie i będzie w stanie jakby pojechać. I ja w ten sposób tego nie ukrywam i na pewno gdzieś to jest marzenie każdego sportowca, żeby pojechać na olimpiadę. I ja zrobię wszystko, żeby to marzenie się spełniło, a czy to będzie za rok, to już wszystko zależy od trenera. Ja postaram się dać mu jak najwięcej powodów do tego, żeby to był ja.
Bo rywalizacja na pozycji przyjmującego, bardzo, bardzo zacięta, ale no z drugiej strony patrząc, no, czy na Michała Kubiaka, kapitana reprezentacji, czy na Wilfredo Leona, to jest się jeszcze od kogo uczyć, bo cały czas pamiętajmy, ty jesteś cały czas młodym zawodnikiem.
Dokładnie to tak. Jakby miesiące lecą, dni lecą, ale za dwa miesiące będę, czy za trzy będę miał 23 lata, to chyba nie jest taki stary wiek, że można mnie nazwać już doświadczonym zawodnikiem. Może nie jeszcze, może już nie młody, obiecujący.
No żółtodziobem już nie jesteś.
No żółtodziobem raczej nie jestem. Jestem takim pośrednim czymś, powiedzmy. I na pewno jest nazwiska, czy umiejętności, które prezentują zawodnicy na pozycji przyjmującego w reprezentacji są ogromne. I nawet może kwestia trenowania w takim gronie, czy grania meczy jakichś kontrolnych, może w tym sezonie się uda reprezentacyjnym, ciężko mi powiedzieć, ale po prostu trenowanie z zawodnikami na najwyższym poziomie też dużo daje. Wiadomo, że mecze, i to każdy mówi, że mecze są najważniejsze, bo tam się zbiera najwięcej doświadczenia, ale trenowanie z Michałem Kubiakiem czy z Wilfredem Leonem też jest ogromnym doświadczeniem i można tam niektóre rzeczy podpatrzeć, jak oni wykonują, co robią. I to jest też bardzo, bardzo, bardzo pozytywny aspekt tych wszystkich zgrupowań.
A co Vital Heinen powiedział ci, dzwoniąc i mówiąc ci, słuchaj, jedziesz z nami do Spały?
A to nie wiem, czy tak to mogę mówić. Ciężko, nie wiem, czy mogę, ale to jakby trener Vital ma kontakt z zawodnikami, którzy są w prezentacji nie tylko przez okres wakacyjny i na przykład miesiąc przed kadrą, tylko trener Vital jakby stara się utrzymywać kontakty ze wszystkimi zawodnikami, pisze w czasie sezonu, jak się czujemy, czy gratuluje czasami jakiegoś meczu, który aktualnie był w stanie oglądać, więc jakby on non-stop przez cały sezon, nie dość, że w klubie u siebie pracuje, to jakby nadzoruje i cały czas obserwuje zawodników w polskich ligach. I po prostu no, to wyglądało tak, że trener zadzwonił i powiedział, że znajduje się w tej grupie. W ogóle plany były inne, bo jeszcze jak miały być turnieje Ligi Narodów i te wszystkie jakby turnieje, które w tym roku miały się odbyć, też to inaczej wyglądało, więc ten plan tak naprawdę na tą kadrę tegoroczną zmieniał się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, bo ta sytuacja to zmieniała się z miesiąca na miesiąc. Raz te turnieje miały być, potem nie, raz odwołane były za chwilę ten. No i to po prostu się wszystko się jakby zmieniało z miesiąca na miesiąc, ale ostatecznie jesteśmy w tej wersji, w której aktualnie jesteśmy, tutaj się raczej nic nie zmieni i po prostu jest nam dane trenować tak jak ten system, który na ten moment jest opracowany, będzie wyglądał.
Masz już ze sobą cały sezon w Jastrzębiu? Bardziej ci się podoba tam niż w Krakowie?
Znaczy, jeszcze nie jest dużo mniejszym miastem. Ja zawsze powtarzam, że Kraków jest Kraków jest moim miastem. Ja się tam wychowałem, mieszkałem tam 15-16 lat i uważam, że to jest najpiękniejsze miasto, jakie jest na świecie. Może ze względu na to, że to jest moje rodzinne miasto i zawsze człowiek patrzy na rodzinne miasto z jakimś tam sentymentem i z takim oczkiem, że tutaj się wychowałem i naprawdę miasto Kraków polecam każdemu, żeby sobie, jeżeli nie był, to odwiedził, bo jest to Borynek czy same Błonia pochodzić. Ja bardzo często na rowerze jeżdżę po Błoniach, jak jestem w Krakowie. Jest to piękne miasto, a Jastrzębie jest mniejsze, I po prostu, no, Kraków, a Jastrzębie to tak ciężko porwać, bo miasto całkiem się różnią, tutaj jest dużo mniej, jakby, można powiedzieć, atrakcji w Jastrzębiu i chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę. Tutaj nie ma jakichś super wielkich kin, parków rozrywki, parków wodnych, jakiś super miejsc do jazdy na rowerze, ale miasto ma swoje uroki, też jest ładne i na pewno jest to bardzo dobre miejsce do uprawiania siatkówki tutaj w Jastrzębiu, bo nie ma dużo rzeczy, które mogą w jakikolwiek sposób odciągać skupienie od siatkówki. Można się tylko i wyłącznie skupić na tej naszej dyscyplinie i w 100% oddać jej.
A śląskiej gotki już się uczysz? Zapoznałeś się trochę?
Nie, ja kompletnie nic nie rozumiem. Zdanie to, wydaje mi się, że taki rodowity Ślązak, który rozmawia po śląsku, bo mam taką panią, którą znam, która czasami pomaga mi sprzątać mieszkanie, to nie chcę się naprawdę czasami bardzo skupić, żeby po prostu zrozumieć, co ona chce przekazać mi, o czym chce ze mną porozmawiać, bo jeżeli ta pani chciałaby ze mną porozmawiać tak naprawdę po śląsku, jak tutaj niektórzy rozmawiają, to ja kompletnie tego nie rozumiem i ciężko mi jest w jakikolwiek sposób porozmawiać, ale nie mówię, że to tak się rozmawia. Tutaj większość osób mówi normalną gwarą, taką, dajmy to powiedzmy, polską i tej śląskiej. Wiadomo, że Ślązacy między sobą pewnie używają tej gwary, ale tutaj rzadko się spotykam z tym, żebym czegoś nie zrozumiał, czy w jakichś takich sytuacjach, w których mogę się czuć się komfortowo. Raczej to jest nic specjalnego, ale muszę przyznać, że mieszkając w Jastrzębiu od roku, w każdej restauracji, to nie jest o nim nic dziwnego i nikogo to nie zdziwia, ale w każdej restauracji są pruskie śląskie.
Ale smakują ci.
Bardzo mi smakują. Mają naprawdę bardzo dobre pruskie śląskie i nie powiem, wiadomo, że nie jest to do końca super hit sportowy posiłek, ale czasami sobie muszę pozwolić, bo naprawdę mają tutaj niesamowicie dobre pruskie śląskie i są one w każdej restauracji, w barze mlecznym, jakiejś bardziej eleganckiej, po prostu wszędzie i to mi się podoba.
Ale roladę też już próbowałeś?
Próbowałem większość śląskich potraw. Próbowałem roladę, próbowałem kruski śląskiej i naprawdę tutaj mają bardzo dobre, bardzo dobrze gotują w tym regionie Polski, czy to są bary mleczne, których dosyć często korzystam, to naprawdę te posiłki tutaj wiedzą, jak przyrządzić. To takie naprawdę solidne, duże, dobre posiłki.
Czyli po solidnym treningu akurat idealne.
Dokładnie tak. Po solidnej porannej siłowni, kiedy się ktoś zmęczy, to górnicy idą i spotykamy się w jednym barze mlecznym i po prostu sobie razem jem posiłek.
Powiedz mi, tak już pytając na koniec, jak wygląda teraz twój dzień? Bo wiem, że starasz się dbać o tężyznę, bo czasem odwiedzasz, też słyszałem, klubową siłownię.
Staram się. Są tam pewne jakby środki ostrożności w 100% zachowane, nie przebywa na siłowni zbyt dużo ludzi, jest zbyt dużo osób, jestem tylko sam, jeżeli idę ćwiczyć, to idę ćwiczyć sam. Na okres mamy taką możliwość, że w jakimś stopniu możemy z tej siłowni w mniejszym, większym stopniu korzystać, czasami się jest to niemożliwe, czasami jest to możliwe. Sytuacją, jaką mamy, staram się robić i ćwiczyć, co mogę, bo nie wyobrażam sobie trzech miesięcy siedzenia, nie wiem, przed telewizorem i trenowania pompek i pluszek w domu, bo ciężko jest mi sobie to wyobrazić, więc ja w jakikolwiek sposób muszę cokolwiek zrobić. Aktualnie wróciłem z rowera, byłem na rowerze, więc tam jeździłem, więc staram się jakąkolwiek aktywność fizyczną, jeżeli siłownia jest niedostępna w danym momencie czy w danym dniu, to staram się ją zastąpić w jakikolwiek inny sposób, nie wiem, rowerem czy chociaż nawet spacerem, który też w jakiś sposób spala kalorie. A mój dzień od 2,5 miesięcy to tak naprawdę jest jedno i to samo. Staję po prostu rano, cieszę się i bardzo dziękuję, bo nie jestem żadnym ptaszkiem i nie lubię rano wstawać, więc mogę sobie spać do której chcę, więc mniej więcej 11-12 staję, trening, no a potem to jakiś serial, czy jestem naprawdę, może nie jakimś wielkim, ogromnym fanem, ale bardzo lubię pograć na komputerze, więc też dużo czasu ostatnio sobie spędzam przed komputerem. I w sumie tak wygląda moje tak naprawdę życie od 2,5 miesiąca i raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca jeszcze do Krakowa pojadę i odwiedzić rodziców.
LOL czy Counter-Strike?
Aktualnie LOL. Aktualnie LOL, jakby Counter-Strike mi się przejadł, tak, że mam takie fazy, w które gram na komputerze. Czasami jest to, potrafię grać przez tydzień bardzo dużo w League Legend, potem z League Legend przechodzę na Counter-Strike'a. Potem Counter-Strike mi się nudzi, to w GTA 5 RP program, więc jest tych tytułów na komputer troszkę, ale w obecnej sytuacji, w tym momencie krytykuję mnie na komputerze Liga Legend.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. W kolejny poniedziałek będziemy już mieli ze sobą powrót Ekstraklasy. W najbliższych dniach powinniśmy też poznać ostateczny termin powrotu do gry włoskiej Serie A i hiszpańskiej Primera División.